Co pan sądzi o osi administracji i biznesu? O tej formie, która jest w studium, to wiemy, że jest pan przeciw. Jak już przypomniał Marcin, myślę, że pan właśnie przeciwko tej części studium. Natomiast jak pan sobie wyobraża właśnie samą ideę osi administracji i biznesu? Czy ona rzeczywiście w Sopocie jest potrzebna? Nie jest? Jak by miała wyglądać?
To się kłóci przede wszystkim z ideą powołania do życia kilka lat temu metropolii. Trzej prezydenci, Adamowicz, Szczurek i Karnowski, pod jeszcze wtedy wodzą marszałka Kozłowskiego, dumnie ogłosili powołanie do życia tej metropolii. Ta metropolia miała służyć też ku temu, abyśmy nie dublowali jako miasta pewnych funkcji, które chcemy, aby się zakotwiczyły w tychże miastach. I dla mnie dzisiaj decyzja, iż ten teren ma być przeznaczony na oś biznesu, prawda, jest decyzją niezgodną z tamtymi założeniami. Raz, że nie rozwiązuje bardzo trudnej sytuacji, znaczy nie ma przy tym w ogóle mowy o rozwiązaniu bardzo trudnej sytuacji komunikacyjnej w tym rejonie, która to ostatni piątek pokazał, co się dzieje, jak się zamknie, jak się z jednej dwukierunkowej ulicy zrobi ulicę jednokierunkową. Nie wiem, czy mieliście Państwo
No
okazję
ja stałem
zapoznać
w
się z tym.
korku po
No więc
prostu.
właśnie. Więc jeden mały ruch, prawda? Z dwukierunkowej, jednokierunkowa, Sopot jest zatkany. Co się stanie, jeżeli faktycznie ta oś biznesu zostanie wybudowana i wygeneruje kilka tysięcy samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu? Nie mamy takiej możliwości, takiej dobrej i sprawnej wybudowania sieci powiązań drogowych, aby być bezpiecznym i spokojnym, iż nie sparaliżuje to komunikacyjnie miasta. To jest jakby pierwsza teza. Druga teza, uważam, że taka oś powinna być przede wszystkim, i to się dzieje w pewnym stopniu, lokalizowana bardzo blisko obwodnicy Trójmiejskiej, a przede wszystkim również bardzo blisko terenów lotniska ze względu na jakby obsługę firm, które jakby będą z pewnością spotkań kontaktowych i odwiedzały te wszystkie firmy. Tak to widzę. Jestem przeciwny lokowania przy tej skali, bo ja nie mówię, żeby zahamować powstawanie budynków biurowych w Sopocie, gdzie zlokalizują się pewne usługi. Nie oddawajmy całego pola Gdańskowi i Gdyni w tym zakresie, natomiast nie róbmy czegoś w rodzaju takiego centrum biznesowego z ogromnymi budynkami stojącymi w bardzo niedalekiej odległości od siebie.
Jak w takim razie widzi pan przyszłość, ale i niepodległości?
Jestem marzycielem, jak pan Mar.
Zrealizowania bądź niezrealizowania projektu tunelu,
No, wiedziałeś.
ewentualnie innych zastępczych,
Znaczy,
jakichś
bo chodzi
innych
o
rozwiązań,
rozwiązanie
które
problemu.
odciążyłyby.
Tak jest.
Jak można rozwiązać i jak pan myśli, jakie to ewentualne rozwiązanie, pana zdaniem najlepsze, jaki będzie miało wpływ na gospodarkę przestrzenną okolic, ale i niepodległości, czyli pasa właśnie zamkniętego pomiędzy torami kolei a ulicą Armii Krajowej?
Ja jestem wielkim orędownikiem i zwolennikiem budowy tunelu tranzytowego. Zdaję sobie z tego sprawę, że te koszty są tak wielkie, aczkolwiek nie wiem, czy niecelowo obecnie podawane, zawyżone. Ja miałem tą przyjemność, że w Dublinie jechałem takim tunelem. I jego rozwiązania, parametry techniczne zdecydowanie odbiegały od zakładanych parametrów technicznych dla tunelu tranzytowego łączącego w Sopocie, między Gdańskiem a Gdynią, kierującego ruch tranzytowy pod ziemię. W Dublinie były to po prostu można powiedzieć, po półtora pasa w każdą stronę, w jednym tunelu i spokojnie te samochody naprzeciwko siebie jechały, mijały się i nie było z tym żadnego problemu. Podobny tunel wykuty w skale, nie wiem, czy mieliście Państwo przyjemność, jest jak się przejeżdża ze Szwajcarii do Włoch, jadąc na narty do Livigno. Jest to tunel bardzo wąski, jakby jedna jego przestrzeń, i dla ruchu tranzytowego nie ma moim zdaniem potrzeby budowania dwóch rur o 2,5 pasa każda z rur. To powoduje być może faktycznie wydatek ponad 2-miliardowy. Natomiast jestem święcie przekonany, że przy minimalistycznym, zgodnym z prawem budowlanym podejściu do tej inwestycji, ta inwestycja staje się już w zasięgu. Już w zasięgu, nie mówię Sopotu, już w zasięgu budżetu regionalnego, już w zasięgu ubiegania się o to dofinansowanie z funduszy unijnych, mam tu na myśli programy operacyjne. Infrastruktura i środowisko, szczególnie taki program operacyjny. Natomiast jeżeli nie chce się tego budować, to się wprowadza informację obiegową, iż jest to, nikogo na to nie stać. Takie tunele są budowane. Co by się stało wtedy z Aleją Niepodległości? Budowa takiego tunelu podziemnego spowodowałaby, uważam, że wtedy należałoby spowolnić ruch na Alei Niepodległości, dążyć do tego, aby nikt nie chciał ominąć tunelu tranzytowego, bo może dosyć szybko przejechać przez Aleję Niepodległości. To spowolnienie ruchu miałoby spowodować, że już to nie byłaby droga wojewódzka, to byłaby droga taka nasza miejska, lokalna, co zaskutkowałoby zdecydowaną poprawą warunków, jeśli chodzi o emisję hałasu, komfort życia jakże wielu mieszkańców, wielu budynków usytuowanych w tym ciągu i oczywiście ograniczeniem emisji spalin. Gdyby zrobić dzisiaj konsultacje wśród mieszkańców Alei Niepodległości, czy są za tunelem, myślę, że zdecydowana większość poparłaby ten projekt. I wcale się nie dziwimy, bo to by komfort ich życia zwiększyło. Także takie mam, moje myśli są o tunelu i o tym, i o Alei Niepodległości. Sądzę, że niezbyt energicznie i niezbyt szeroko szukaliśmy możliwości znalezienia finansowania zewnętrznego poprzez różne fundusze, nawet amerykańskie. Tego nikt nie badał do tej pory,
A dlaczego amerykańskie, ja dopytam?
Ja daję przykład, że nie europejskie, bo myślę, że europejskie mogły być badane. Tylko dlatego podałem amerykańskie, zakładając, że jakieś europejskie były badane. Być może błędnie zakładając.
Czy amerykańskie w ogóle istnieją? Bo europejskie to jeszcze rozumiem, ale amerykańskie już...
Istnieją również duże fundusze arabskie i nie bałbym się sprawdzania również tamtego rynku w Szejkanatach. Myślę, że tam jest też nadmiar pieniądza i szukaliby dobrej lokalizacji inwestowania ich. Jakby reasumując, proszę Państwa, to jest mój konik, ten tranzyt. I wolałbym, żeby po mnie pozostał tranzyt niż hala widowiskowo-sportowa.
A czy ma Pan jeszcze jakieś propozycje na rozładowanie korków w całym mieście poprzez inwestycje w transport publiczny, czy na przykład rozbudowę ścieżek rowerowych?
Coś tak, ścieżki rowerowe ruszają i całe szczęście, prawda, jest dofinansowanie tego dużego projektu ścieżek rowerowych. Wspólnie działaliśmy z Gdańskiem i Gdynią. Od wielu lat jakby ten projekt się toczył i jest na to dofinansowanie i bardzo się cieszę, bo jestem również miłośnikiem jazdy rowerowej i często korzystam ze ścieżek w Sopocie. Natomiast jest możliwość, bo największe problemy, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, komunikacyjne i parkingowe są w miesiącach od maja do września w Śródmieściu, ja to tak nazwę, nie chcę powiedzieć w centrum, ale w Śródmieściu Sopotu. Jeżeli my zechcemy sfinansować dwie rzeczy, budowę darmowych parkingów buforowych, od strony wjazdu, od strony Gdyni, od strony Gdańska. Jeżeli zechcemy sfinansować punktualne, darmowe busy przywożących Gdańszczan i Gdynian na spacer po Sopocie, to zyskamy wiele rzeczy. Zyskamy przede wszystkim dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców Sopotu, którzy zjeżdżając ze swoich osiedli do Sopotu, czy do kina, czy na zakupy, czy na spacer po molo, niestety używając swoich samochodów, co nie zawsze jest słuszne, mają problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego, mimo że wprowadzono strefę płatnego parkowania. Kiedyś myślałem, że jak się wprowadzi strefę płatnego parkowania, to ludzie zniechęci do korzystania z samochodów po to, żeby wjechać im do centrum miasta. Tak się nie stało. Czasem parę minut trzeba w centrum w letni, upalny dzień, szczególnie w sobotę, jeździć i szukać takiego miejsca. Więc te miejsca by zostały do dyspozycji Sopocian. Sopocianie na rejestracjach sopockich bądź odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem za szybą umieszczonym. Nie chcę wchodzić tu w szczegóły, komu się należy taki dokument, jeżeli samochód nie jest zarejestrowany w Sopocie, bo to jest sprawa jakby dalsza. Mogliby zjechać do tego centrum i skorzystać, ale to powodowałoby o wiele mniejszy ruch, spowodowałoby zmniejszenie ruchu komunikacyjnego, komunikacji tej osobistej, prywatnej na terenie centrum. Emisja, znowu wracam do emisji spalin, emisji hałasu. Ulica Grunwaldzka i ulica Powstańców Warszawy, połączona teraz tunelem, to jest strefa uzdrowiskowa A i jestem przekonany, że w tej chwili, jeśli chodzi o emisję spalin i emisję hałasu, ten rejon nie spełnia wymogów, że jesteśmy uzdrowiskiem. I to jest dyskusja. Albo to ograniczyć i dążyć do tego, żeby trzymać te parametry, bardzo wyśrubowane notabene, albo zrezygnować ze statusu uzdrowiska.